Pasje w życiu każdego człowieka są bardzo ważne, dlatego że pasje sprawiają, że możemy się rozwijać, że czujemy się lepiej. Pasja to jest coś, co nam tak naprawdę pomaga żyć. I dzisiaj w studiu telewizji Dom Józefa dwóch kapłanów, którzy mają naprawdę bardzo ciekawe pasje, które właśnie pomagają im spełniać przede wszystkim marzenia i połączyć kapłaństwo, no właśnie też z taką radością życia. Ksiądz Ireneusz Powaga, szczęść Boże. I ksiądz Mateusz Puchała, szczęść Boże. Drodzy księża, ja bym chciał zacząć, bo mówimy dzisiaj o motocyklach i o byciu motocyklistą, ale nie tylko, bo powiedzmy celem naszego spotkania jest to, co księża niedawno przeżyli, pielgrzymka do Fatimy. Ale zanim dojdziemy do tego, chciałbym właśnie rozpocząć od tego, co jest podstawowe. Skąd wzięła się ta pasja w życiu księży?
To by trzeba pewnie dużo opowiadać.
Tyle, ile można.
Gdyby rozpocząć od samego początku, to pewnie nie starczyłoby nam czasu. Ale trzeba powiedzieć w ten sposób, że gdzieś tam od dziecka na tym przysłowiowym komarku człowiek jeździł i gdzieś tam się zapalał, gdzieś tam się rozwijał w tej dziedzinie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o duży motocykl i o takie już duże trasy, duże jazdy, no to kapłaństwo jakby otwarło ku temu drogę, dało takie możliwości.
A jakie motocykle ksiądz jeździ?
To jest takie turystyczne enduro, bardziej turystyczne, bardziej taki szosowy, Suzuki DL litrowy. Także dobry motocykl.
Ksiądz Mateusz?
U mnie ta przygoda tak naprawdę zaczęła się niedawno, bo rok temu kończyłem 30 urodziny. Postanowiłem, że sam sobie muszę zafundować jakiś prezent na tą 30. No i postanowiłem zrobić prawo jazdy na motocykl, bo kiedy robiłem prawo jazdy na kategorię B, wtedy jakoś no, te motocykle mnie pociągały, ale mówiłem pewnie swojej przyszłości właśnie z tą dziedziną nie będę wiązał. I rok temu też, kiedy robiłem prawo jazdy, wcześniej kupiłem motocykl, który stał w garażu i czekał na właśnie ten moment, kiedy zrobię już prawo jazdy i będę mógł gdzieś sobie pojechać w podróż. Myślę, że każdy człowiek, szczególnie mężczyzna, ksiądz, no, powinien mieć jakąś pasję, jakieś zainteresowanie. Wiadomo, że mamy takie obowiązki no, stricte duszpasterskie, parafialne i oczywiście to jest bardzo ważne, ale tak mówiąc po ludzku, no, musi być jakaś odskocznia, tak, że mamy swoje hobby, jakąś pasję, która nam też pomaga rozwijać skrzydła, która nas rozwija, a w jakiś sposób nas odstresowuje. Ja też dużo jeździłem na rowerze i pamiętam, że jak z bratem jechaliśmy do Wiednia na rowerach, bo to była też nasza taka pasja rowerowa, ona też cały czas jest obecna i mówiliśmy sobie tak, super by było kiedyś tak pojechać na motocyklu gdzieś, jak mijaliśmy właśnie motocyklistów, którzy się też gdzieś zatrzymywali, to nas też bardzo mocno inspirowało, ale to były jakieś takie plany, marzenia, które mówię, może w przyszłości się ziszczą, ale może nie. Ale właśnie ten rok ubiegły, ta 30, którą kończyłem, była takim impulsem. No i tutaj muszę też się pochwalić, że ksiądz dyrektor, ksiądz Łukasz był dla mnie takim inspiratorem, bo bardzo często pokazywał mi swój motocykl, mówił o tym, no właśnie, jakie są z tego korzyści, że człowiek może rzeczywiście no, robić to, co lubi. To był taki punkt wyjścia. No i później ksiądz Łukasz zadzwonił do swojego znajomego instruktora. Pierwsza rozmowa, spotkanie, no i tak się to zaczęło.
I ksiądz na jakim motocyklu jeździ?
Ja na mniejszym niż ksiądz proboszcz, bo wiadomo, że ksiądz proboszcz no, jest większy. Ja na takim mniejszym, Yamaha Fazer 600, to jest taki motocykl no, turystyczny, można powiedzieć.
Myślę, że przynajmniej część tych osób, które oglądają, to orientują się w tych motocyklach, bo widzimy, że na ulicach coraz więcej motocykli wyrusza, coraz więcej osób, które taką pasję właśnie mają. Objawień Matki Bożej. Myślę, że no, rocznica piękna, na którą czekaliśmy, przez wiele lat się przygotowywaliśmy do tego. I wiele osób planuje w tym roku, żeby właśnie wybrać się do Fatimy, żeby tam spotkać się z Matką Bożą. Niektórzy pielgrzymują rowerami. To wiemy, że niedawno wyruszyła z naszej diecezji taka grupa. Niektórzy autokarami, a księża, i nie tylko księża, bo było wiele osób jeszcze z wami, na motocyklach. Może właśnie troszeczkę o tej pielgrzymce. Takich, powiedzmy, szczegółów, ja bym chciał, żeby księża troszkę powiedzieli, skąd taki pomysł, no i ile osób też z wami jechało, bo to, powiedzmy, nie od was też ten pomysł się urodził, tak? Tylko to jest pomysł zupełnie kogoś innego.
Tak, my byliśmy uczestnikami. Tutaj może ksiądz Ireneusz rozpocznie, bo ja pierwszy raz uczestniczyłem w tym roku w tej pielgrzymce pod taką nazwą, hasłem Iskra Miłosierdzia, ale wszystko tak naprawdę rozpoczęło się rok temu, kiedy pielgrzymka była do Rzymu, tak?
Tak. Rok temu powstała taka inicjatywa w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Prawdopodobnie gdzieś tam środowisko krakowskie zwróciło się z prośbą, aby towarzyszyć papieżowi Franciszkowi, aczkolwiek wiadomo, że no, to jest trudna taka sytuacja, żeby motocykliści tak bezpośrednio byli blisko papieża Franciszka i dlatego prawdopodobnie kardynał Stanisław Dziwisz zaproponował, aby na miesiąc przed pojechać z takim dodatkowym, ostatecznym zaproszeniem do papieża właśnie w tej formie takiej pielgrzymki motocyklowej. I ku zdziwieniu pewnie wielu zebrało się bardzo dużo motocyklistów, bo aż 160 osób. I na miesiąc przed Światowymi Dniami Młodzieży wyruszyliśmy z Łagiewnik, stąd też to hasło, Iskra Miłosierdzia, do Rzymu. Przepiękny klimat. Wspaniały, bym powiedział, wspaniała pielgrzymka, wspaniali ludzie. Wręcz, powiedziałbym, stworzyła się taka swoista rodzina tych motocyklistów. No i po tej pielgrzymce, w ostatnim dniu, kiedy już przygotowaliśmy się do rozjazdu, zadaliśmy pytanie głównemu komandorowi, księdzu Adamowi Parszywce, salezjaninowi, czy nie można by było kontynuować właśnie tego dzieła. No i wtedy, pamiętam, dosyć szybko ta decyzja pewnie padła. Jest dobra okazja, stulecie objawień Fatimy, dlatego właśnie wyjedźmy do tego miejsca. Także rok temu już powstała ta myśl o Fatimie.
I w tym roku ile osób odpowiedziało na to zaproszenie?
W tym roku też bardzo szybko zebrała się bardzo duża grupa, bo aż 170 osób, 140 motocykli. Także pokaźna grupa. Myślę, że organizatorzy byli też zaskoczeni taką dużą ilością osób.
Myślę, że dla tych, którzy mają pasję, to pewna była nie tylko wyprawa duchowa, chociaż to jest najważniejsze, ale to była także taka przygoda. Tak sobie myślę, bo pamiętam, jak ksiądz Mateusz się przygotowywał. Ksiądz Mateuszu, kilka słów na temat może tego, dlaczego ksiądz się zdecydował, żeby właśnie wziąć udział w tej pielgrzymce.
No właśnie, to było tak, że no, setna rocznica objawień Matki Bożej Fatimie i myślę, że wielu z nas miało czy ma w swoim sercu właśnie takie pragnienie, aby w tym szczególnym roku udać się do sanktuarium Matki Bożej w Fatimie i pokłonić się Matce Bożej. I tak naprawdę szukałem różnych propozycji autokarowych, propozycji samolotowych, ale to było coś, no czegoś mi brakowało właśnie w tym. Spotkałem się też z panem Ireneuszem Rederem, on mówił, że ta pielgrzymka rowerowa, mówię, no też jakieś wyzwanie, jakieś takie właśnie, ja coś takiego lubię, że jest jakiś cel, jest jakieś tam ryzyko, czy dam radę, czy nie dam, ale no taka pielgrzymka rowerowa, można sobie wyobrazić, że ona trwa bardzo długo, ponad miesiąc. No i później się dowiedziałem, że jest pielgrzymka do Fatimy, pielgrzymka motocyklowa i wtedy no właśnie jakiś błysk w oku, mówię, tak, no to jest pewnie to i w to wchodzę. Dla mnie to było też takie duże wyzwanie, no bo tak jak mówiłem na początku, jestem początkującym motocyklistą. Tak naprawdę jeden niepełny sezon za mną, mało nakręconych kilometrów, że tak powiem. I kiedy tam dzieliłem się ze swoimi znajomymi, mówiłem, że chcę jechać do Fatimy na motocyklu, niektórzy tak patrzyli na mnie z przymrużeniem oka i mówili, że przesadzam, że nie dam rady, że no jestem młodym motocyklistą, tyle krajów, tyle kilometrów. Bo też warto zaznaczyć, że te odcinki, które pokonywaliśmy każdego dnia, no były dosyć długie. W pierwszym dniu musieliśmy pokonać prawie 800 kilometrów. Wyruszaliśmy z Wrocławia, a dojeżdżaliśmy praktycznie do granicy niemiecko-austriackiej. Także pewnie było dużo obaw, jakiegoś lęku. Trzeba było też do tej wyprawy się przygotować. Trzeba było ubrać swój motocykl w jakieś kufry, sakwy, bo trzeba było się spakować, bo to była wyprawa kilkudniowa. No i to też już to przygotowanie do pielgrzymki, to było też takie piękne, że właśnie każdego dnia myślało się o tym, co jeszcze trzeba przygotować, co trzeba zrobić. I tak, kiedy ten termin 11 czerwca się zbliżał, no wtedy byliśmy też w takim kontakcie bezpośrednim z księdzem Ireneuszem. Ja jeszcze też często pytałem o to, co trzeba zabrać, co trzeba spakować, żeby niczego nie zabrakło. Oczywiście też trzeba było zrobić przegląd motocykla, na to zwracali uwagę także organizatorzy, bo rzeczywiście tych kilometrów było bardzo dużo. Zrobiliśmy chyba, księże Irku, 4,5 tysiąca kilometrów, prawda?
4200 ja miałem do Fatimy, kiedy tam sprawdzałem licznik, aczkolwiek może 4,5 tam jest, ponieważ
bo później jeszcze
troszeczkę
po Portugalii mieliśmy taki niedosyt.
Pojeździliśmy sobie tak już całkowicie, no fakultatywnie, poza pielgrzymką.
Tak, no i właśnie ten przegląd motocykla. No i ku mojemu zaskoczeniu, mój motocykl nie jest jakiś super nowy, No i dał radę, przejechał całą trasę, a właśnie w czasie naszej pielgrzymki no, były różne przygody, różne awarie i tak naprawdę psuł się no, bardziej markowe motocykle i to było też takie zaskoczenie. Te nasze motocykle, ta moja mała fazerka, no dla mnie ona jest tak duża, dała po prostu radę.
Jak wyglądała droga? Bo wiemy, że ksiądz Ireneusz pełnił też jakąś funkcję w grupie, bo nie wszyscy motocykliści nie jechali razem, tylko byliście podzieleni na grupy.
Byliśmy podzieleni na grupy ze względu też na prawo, które funkcjonuje w każdym państwie różne. Generalnie byliśmy podzieleni na 14 grup takich 10-osobowych, po 10 motocykli. W Austrii jest tylko taki wyjątek, gdzie tam mogą w grupie przejeżdżać, może przejeżdżać 7 motocykli. Zawsze gdzieś był miejsce wyjazdu, mniej więcej co 10-5 minut każda grupa wyjeżdżała, miała podane miejsce docelowe, namiary, nawigacja, no i wtedy się ruszało drogę. Aczkolwiek zawsze były też takie alternatywne trasy, były do wyboru albo autostrada, szybki przejazd do miejsca, albo jeżeli ktoś chciał sobie gdzieś tam pomyszkować po terenie, dodatkowo jeszcze coś tam zwiedzić, no to wtedy wybierało się trasy boczne, no bardziej ciekawe, bardziej ciekawe.
Te grupy raczej tak indywidualnie, powiedzmy, przemierzały tą trasę. A jak były dobierane te grupy? To pod względem motocykli, osób, które się znały?
Organizatorzy już od samego początku zwracali na to uwagę, żeby w kilku miejscach Polski przygotowywać właśnie takie podgrupy. Tutaj zwrócono się do mnie też z taką prośbą, ponieważ tutaj w centralnej Polsce w zasadzie nie było kogoś takiego. Większość motocyklistów pochodziła w zasadzie z południa.
Tam
gdzieś okolice Krakowa, góry, gdzieś tam Śląsk bym powiedział. A tutaj w centralnej Polsce nie było. Poza naszą grupą jeszcze tutaj była jedna taka pięknie, dobrze zorganizowana grupa z Podgostynia, z takiej miejscowości Piaski. No i tutaj myśmy się dobierali, byli dowódcy gdzieś tam wyznaczeni, w sztabie, można powiedzieć tam w tym Krakowie, były na nas namiary. Jeżeli ktoś się zgłaszał do tej pielgrzymki, która tam gdzieś oficjalnie w mediach czy tam gdzieś w internecie była reklamowana, oni do nas dzwonili, zapisywali się. Też oczywiście przy zapisie trzeba było podać, jakim motocyklem, trzeba było gdzieś potem wspólnie się spotkać. Mieliśmy takie spotkanie organizacyjne tak. Przed wyjazdem, gdzie troszeczkę wymieniliśmy doświadczenia, gdzie tak zorientowaliśmy się, kto jaki ma motocykl, jaką prędkością, jakie doświadczenie. Ale wszystko chyba idzie dograć, bo to...
Później trasa też wiele elementów weryfikowała jakby, tak naprawdę. Tak. Bo no, to jest tak, że no, tworzyliśmy pewną wspólnotę. W ogóle każda grupa miała też swoją nazwę. My z księdzem Mirkiem zastanawialiśmy się, jak nazwać naszą grupę. No, mówimy, że reprezentujemy w sumie diecezję kaliską i na początku myśleliśmy, żeby wyeksponować świętego Józefa i pomyśleliśmy sobie, że bractwo świętego Józefa, ale okazało się, że w naszej grupie były też kobiety, dlatego z tej nazwy musieliśmy zrezygnować. No ale i wymyśliliśmy hasło rodzina świętego Józefa i właśnie pod szyldem świętego Józefa pielgrzymowaliśmy. I to był też taki plus tego, że ilekroć z kimś rozmawialiśmy i mówiliśmy, że jesteśmy z Kalisza, wszyscy nas skojarzyli właśnie z sanktuarium świętego Józefa, że tutaj jest święty Józef, który od wieków odbiera właśnie taką cześć. I pragnę też dodać, że właśnie to spotkanie takie integracyjne, zapoznawcze u księdza Irka, ono było bardzo ubogacające, bo wtedy już po prostu się poznaliśmy, wiedzieliśmy jak to wygląda, mogliśmy ze sobą porozmawiać, wymienić jakieś opinie, swoje zdania i później, kiedy się spotkaliśmy 11 czerwca we Wrocławiu, wtedy już wiedzieliśmy, że to jest nasza grupa, nasza rodzina. Tak naprawdę tą nowością byli pozostali uczestnicy, bo ich było bardzo dużo, a my wyjeżdżaliśmy już właśnie w takim klimacie rodzinnym. Wiedzieliśmy, że możemy na siebie liczyć. Też przed wyjazdem pamiętam, że była taka sytuacja, że było trzeba przyszykować rozmieszczenie, w jakiej pozycji pojedziemy. Ksiądz Irek nas prowadził i później się jechało na swoich pozycjach. Ja na początku gdzieś byłem w połowie, ale pamiętam, że później pan Tadeusz powiedział, ksiądz Mateusz niech jedzie z przodu za księdzem Ireneuszem, to będzie mu łatwiej. I dla mnie to też było takie no, bardzo pozytywne, że ktoś się o mnie zatroszczył, że rzeczywiście z przodu łatwiej jest jechać niż na przykład być z tyłu takim gońcem, który ewentualnie goni grupę, jak któremuś z uczestników coś się stanie i trzeba gdzieś zjechać na bok. Także ta troska o drugiego była bardzo widoczna i myślę, że to było też takie ubogacenie. Rzeczywiście my żeśmy do tej rodziny dojrzewali, bo tak było, że każdego dnia żeśmy coraz bardziej się ze sobą zespalali. Były też takie momenty, kiedy wzięły górę emocje, bo było zmęczenie. To tak jak w życiu, jak jesteśmy na pielgrzymce gdzieś, to w którymś dniu właśnie no, ten czar pryska, tak? I jest przez chwilę tak troszeczkę nawet może nerwowo. No i u nas też tak było, że był taki punkt zapalny. Ale właśnie później to nas tak mocno zintegrowało, że jak się zatrzymaliśmy na stacji benzynowej we Francji, no to ksiądz proboszcz postawił wszystkim dobrą kawę francuską, także...
Dlatego, że jako dowódca no to było takie moje pierwsze doświadczenie. W ogóle nie chciałem podjąć tej funkcji. Owszem, ta papierologia, przygotowanie, to nie stanowiło żadnego problemu, ale nigdy nie myślałem sobie, że będę musiał prowadzić, czyli czuć się całkowicie odpowiedzialnym za tą grupę. Bo no, to jakby przerastało moje siły. No ale oczywiście tak się nikt nie kwapił. Proboszcz to proboszcz, nie proboszcz to owczarnię swoją prowadzi. Także faktycznie drugi dzień był taki najgorszy. Drugi dzień był taki najgorszy, aczkolwiek trzeba też dodać, że chyba w wielu grupach ten drugi dzień po pierwszym bardzo wysiłkowym, no emocje po prostu siadały. Emocje siadały. Ale też były takie, bym powiedział, sprawy związane gdzieś tam z górą, bo nawigacje wielu osobom też gdzieś wariowały, no gdzieś były takie kłopoty. Ale powiem szczerze, że jak tak patrzy się teraz z perspektywy, właśnie te wszystkie trudności, one były też potrzebne, bo dzięki temu myśmy się chyba lepiej poznawali i potrafiliśmy się też akceptować takimi, jakimi jesteśmy. Także to spotkanie integracyjne, one było takie bardzo sympatyczne, miłe, a potem te trudności sprawiły, że myśmy zaczynali naprawdę się tak chyba integrować, tak dosłownie integrować. I myślę, że ta grupa chyba pozostanie. Mi się wydaje, że to tak nie będzie taka jednorazowa, tylko nawet już tam gdzieś takie plany powstawają, żeby w tej grupie bynajmniej gdzieś tam dalej świat zwiedzać czy inne miejsca.
Tak, ja myślę, że pokonywanie wspólnie jakichś trudności bardzo integruje, tworzy wspólnotę. Właśnie chciałbym przejść troszeczkę też do takiego wymiaru duchowego, bo to jednak była pielgrzymka. Może jak wyglądał wasz dzień? Bo to ksiądz Mateusz wspomniał, że czasem trzeba było przejechać naprawdę bardzo długi odcinek. I co później? Wracaliście czy dojeżdżaliście na miejsce? Jak ten dzień się układał od początku do końca?
Najczęściej rozpoczynaliśmy od Eucharystii. Tak. Tam, gdzie był nocleg, tam najczęściej rozpoczynaliśmy od Eucharystii. Potem wspólne śniadanie.
Szybkie pakowanie
w zasadzie i w drogę. Mhm. Przyjeżdżaliśmy często, to już było grubo popołudnie, albo nawet czasami było późno wieczorem. Także pamiętam, myśmy chyba w Awinionie przyjechali koło godziny chyba 22:00. Nagle się okazuje, że jeszcze dyżur w kuchni mamy.
Tak.
I ten dzień zakończyliśmy grubo po 24:00.
Tak.
I z rana już chyba 6:00 godzina czy 7:00 znowu msza święta.
Tak.
Także no, że niełatwo. Nawet bym powiedział, że to tak śmiało możemy powiedzieć, że to była ekstremalna pielgrzymka motocyklowa. Ekstremalna. Za dużo nie było czasu gdzieś tam po drodze. Trochę, no, gdzieś taki niedosyt może pozostał, bo były miejsca bardzo ciekawe, które można było odwiedzić, no ale nie mogliśmy sobie na to po prostu pozwolić. Jedyne takie gdzieś zatrzymanie to było na stacji paliw, gdzie robiliśmy przerwy mniej więcej co 200-250 do 300 kilometrów. Takie robiliśmy odcinki jednorazowo, tankowanie. No i to, co najważniejsze, ponieważ to jakby była ta duchowa, jakby ta strona tej pielgrzymki, by dać świadectwo. Iskra miłosierdzia, czyli koronka do Bożego miłosierdzia, publicznie odmawiana właśnie w tych miejscach, gdzie tak w kółeczku zawsze stawaliśmy sobie mężczyźni, tutaj te nasze dwie niewiasty, różaniec i koronka. Powiem szczerze, że to chyba na niektórych robiło to wrażenie. Ja już nie pamiętam dokładnie, czy to było w Austrii, tu zaraz na początku, czy to już było troszkę dalej, jak ten pan Polak gdzieś tam, bym powiedział, jadąc tirem, czy jakimś tam...
To chyba o ten pierwszy dzień chodzi księdzu proboszczowi, jak byliśmy przy granicy niemieckiej. Bo to rzeczywiście, jak podjeżdżali motocykliści na stację, no to robiło wrażenie, tak? Ktoś stał to sobie tam w tirze na stacji, odpoczywał. No i wychodził, no bo to jakoś budziło zainteresowanie i było pytanie, dokąd jedziecie? No do Fatimy. I wtedy się nawiązywała rozmowa, że jest setna rocznica objawień Matki Bożej, że jedziemy z pielgrzymką. I wtedy ci ludzie, którzy byli dla nas obcy, bo tak naprawdę my ich nie znaliśmy, kiedy się dowiedzieli, że jesteśmy księżmi, wtedy no właśnie tak oni nam podawali swoje osobiste intencje, opowiadali bardzo często historię swojego życia. Niekiedy te historie były bardzo trudne i ze wzruszeniem też, ze łzami w oczach podawali konkretną intencję, mówili: proszę księdza, proszę, żeby ksiądz tą intencję zawiózł do Matki Bożej, bo na przykład moja córeczka jest ciężko chora, albo ja no, troszeczkę się oddaliłem od Pana Boga, jestem w kościele, ale czegoś brakuje. To jest niesamowite, że podejmujecie taki trud i też Wam się powierzam, żebyście moje osobiste intencje zawieźli do Fatimy. Jeżeli mówimy o tym aspekcie duchowym, to też takie było ważne, że jadąc na motocyklu te 300 kilometrów do postoju, no człowiek coś musiał robić z czasem. Ksiądz Adam, nasz organizator, mówił, że my nic nie robimy, tylko siedzimy na tych motocyklach. I myślę, że wielu z nas właśnie w tej drodze trzeba było być skupionym, skoncentrowanym na drodze. Jeżeli to był odcinek autostradowy, trzeba było zachować no, wielką ostrożność. Ale ten czas, przynajmniej ja osobiście, też wykorzystywałem na modlitwę, szczególnie na modlitwę różańcową.
A chociaż różaniec prawdopodobnie mógł czasami działać tak troszeczkę usypiająco. Tak. Także ja myślę, że nie jeden motocyklista nie tylko odmawiał, ale przede wszystkim śpiewał ten różaniec. I tak. Albo nawet może krzyczał ten różaniec w kasku, żeby po prostu nie zasnąć. Tak. Żeby nie zasnąć, bo jednak długa trasa, wysoka temperatura, trochę też i monotonia, bo to mimo wszystko bym powiedział, sprawiały, że chyba jedną z taką największych kłopotów chyba tej pielgrzymki była senność. Była senność. No niestety musimy też powiedzieć...
To się wydaje takie teraz dziwne, że jadąc na motocyklu można zasnąć, ale no jeżeli ta temperatura wynosiła ponad 40 stopni...
Chyba się dobrą raczej, taką aż za dobrą w tym czasie.
Raczej dobrą, bardzo dobrą.
Jak na motocyklu chyba za gorąco troszeczkę nawet było.
Jeszcze o tym aspekcie duchowym. Celem była Fatima, ale też pragnę zauważyć, że pokonywaliśmy no, kilka krajów po drodze. Jechaliśmy przez Austrię, Włochy, Francję, Hiszpanię, no i wreszcie Portugalia. I po drodze też byliśmy w sanktuarium Matki Bożej w La Salette. Piękne sanktuarium położone we francuskich Alpach. To był też taki szczególny moment w czasie naszego pielgrzymowania, kiedy właśnie w godzinie Bożego Miłosierdzia mogliśmy tam dotrzeć, bo trzeba się wspinać tymi serpentynami. To było jakieś też wyjątkowe przeżycie. Tam posługują księża Saletyni. Spotkaliśmy tam księży Polaków, wolontariuszy z Polski, którzy nas bardzo miło przyjęli. Opowiedzieli nam historię objawień Matki Bożej w La Salette. Tutaj też zauważyliśmy te punkty wspólne z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, że Matka Boża zarówno w La Salette, jak i w Fatimie wzywała do modlitwy różańcowej, do nawrócenia, do przemiany naszego życia. Także to były takie też no, olbrzymie akcenty duchowe. Później sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Tam udało nam się dotrzeć troszeczkę wcześniej. Wieczorem wzięliśmy udział w procesji różańcowej. To było też przepiękne doświadczenie. Różaniec, który był odmawiany w wielu językach. To było też no, rzeczywiście takie bardzo, bardzo wzruszające. Szliśmy w procesji i ten cały różaniec odmawialiśmy. Były też oczywiście części odmawiane w języku polskim. Później mogliśmy nawiedzić grotę związaną z objawieniem Matki Bożej, gdzie Matka Boża objawiła się Bernadecie Subiru. I myślę, że to też nie był przypadek, bo tam dojechaliśmy w środę po południu, a w czwartek rano zawsze jest msza w języku polskim. I uczestniczyliśmy we mszy świętej właśnie w grocie cudownego objawienia. I msza święta była sprawowana w języku polskim. Była też jakaś inna grupa z Polski. I rzeczywiście można było poczuć taką wspólnotę modlitwy, że właśnie ten dzień wtedy rozpoczynaliśmy kolejny od Eucharystii, od spotkania z Panem Jezusem, ale też właśnie co nas łączyło właśnie to, że pielgrzymujemy tutaj wspólnie, że tak naprawdę to wiara nas inspiruje, prawda? To było takie bardzo, bardzo ubogacające.
Wbrew pozorom, bo to tak często na nas motocyklistów się patrzy, że to są tacy zawadiacy jacyś, bym powiedział. A tutaj okazuje się, że ta grupa no, takiego ducha miała. Ja powiem szczerze, że ja osobiście jako kapłan to mocno przeżywałem, bo jednak większość mężczyzn była, że w tych miejscach, gdzie modliliśmy, gdzie spotykaliśmy się na mszy świętej, jak ci mężczyźni zaczęli się głośno modlić, jak zaczęli śpiewać, to dosłownie skóra gdzieś tam cierpła. I naprawdę doświadczałem mocy, wiary tych ludzi. Zresztą oni do nas przychodzili, bo często prosili o spowiedź.
Po rozmowę
trzeba powiedzieć, że naprawdę, no, może poza jakimiś drobnymi wyjątkami, ale to pewnie to jakieś tam siły zewnętrzne też były tych osób, które nie mogły w pełni uczestniczyć w Eucharystii, większość uczestniczyła codziennie w Komunii Świętej, prawda, także w sposób pełny w tej Eucharystii, także te msze naprawdę były prawdziwie pielgrzymkowe takie, z mocnym duchem. Także.
Tak, i na pewno to nie był rajd. Uczestnicy mieli świadomość tego, że oni uczestniczą w pielgrzymce, że to jest wydarzenie duchowe. Ten pierwszy dzień mówiliśmy, że mieliśmy do pokonania prawie 800 kilometrów. Ten drugi miał być taki spokojniejszy, bo niecałe 600. Także mówimy tak, na spokojnie sobie pojedziemy w okolice Turynu. A tak naprawdę ten drugi dzień, tak jak mówił ksiądz Ireneusz, on był takim trudnym dniem. Gdzieś była zamknięta droga, nawigacje zaczęły troszeczkę fiksować. I tak naprawdę ten czas, kilometrów nie ubywało, a godziny ubywały. Robiła się już godzina 15, 16 i w okolice Turynu dotarliśmy o godzinie 20. My byliśmy jak trzecią grupą chyba. Kolejne grupy dotarły gdzieś przed godziną 21. I wtedy pamiętam, że jako księża rozmawialiśmy też z księdzem Adamem, że dzisiaj miała być msza święta tutaj wcześniej, ale pogoda była taka upalna, że to się wszystko opóźniło. I w sumie ksiądz Adam dał taką możliwość, że kto chce, to może przyjść na Eucharystię, do kościoła, ale to jest sprawa otwarta. Jeżeli ktoś jest zmęczony, chce po prostu położyć się wcześniej spać, to też jest usprawiedliwiony. I to było dla mnie też bardzo budujące, że niektórzy zsiedli po prostu z motocykla, zostawili wszystkie bagaże i szli do kościoła na Eucharystię. I to było też takie piękne, właśnie ten głód Eucharystii, to spotkanie się z Jezusem. Każdego dnia było też głoszone Słowo Boże i było widać właśnie, że ci ludzie chcą pokonywać kolejne kilometry, bo to było też bardzo ważne. To się wpisywało jakby w harmonogram pielgrzymki, ale nie zapominaliśmy o tym aspekcie duchowym i to było takie dla mnie księdza bardzo, bardzo budujące. I wielokrotnie też patrząc na postawę innych ludzi, którzy dawali też piękne świadectwo, bo często było tak, że spaliśmy gdzieś na sali gimnastycznej czy na salkach i to tak jak na pielgrzymce, karimata przy karimacie, śpiwór przy śpiworze. I to było tak, że często ja gdzieś tam odmawiałem brewiarz na boku, czy gdzieś tam się modliłem na leżąco, a pamiętam właśnie taki obraz w Awinionie młodego chłopaka, który stał rano i uklęknął i odmówił pacierz, tak jak w domu. I to było dla mnie niby nic jakiegoś takiego nadzwyczajnego, taka normalna sprawa, ale to było dla mnie bardzo mocne doświadczenie, że ktoś klęka i modli się i to po prostu nie jest dla niego jakaś przeszkoda, że ktoś na mnie patrzy. Oczywiście byliśmy w środowisku ludzi wierzących, ale dla mnie to było takie bardzo konkretne też świadectwo i takie dla księdza bardzo ubogacające.
Dzisiaj już księża patrząc z jakiejś perspektywy, bo to już troszeczkę czasu minęło, co było dla księża takie najbardziej właśnie poruszające, jakby ksiądz Mateusz, co was tak najbardziej dotknęło w tym czasie?
Znaczy, ja myślę, że Pan Bóg jakoś przygotował chyba nam takie pewne niespodzianki i to nie było tak, że to było jakoś tak zaplanowane, bo faktycznie w tych sanktuariach, oprócz właśnie Lourdes, nie mieliśmy za dużo czasu, bo myśmy wjeżdżali w zasadzie po kilku godzinach, nawet niewielu, trzeba by już było zmieniać miejsce. I jakby można powiedzieć, że z góry nie było za bardzo dużo przeznaczonego czasu na taką właśnie modlitwę, spotkanie, jakieś tam wyciszenie, a Pan Bóg dawał jakieś takie niespodzianki. Ja osobiście na przykład w samej Fatimie też przeżyłem to bardzo mocno, bo właśnie wchodzimy gdzieś na ten duży plac i nagle do mnie podchodzą dwie kobiety i mówią: pielgrzymi motocykliści, tak. O, ksiądz jest też motocyklista, tak. I nagle jedna mówi: a tutaj mojej siostrze miesiąc temu zginął syn na motocyklu. I ona nagle się rozpłakała, ją przytuliłem jakoś tak wtuliła się w te ramiona i takie miałem wrażenie, że kiedy ona mówiła właśnie o tej śmierci swojego syna, może miała do niego jakieś pretensje, ale gdy tutaj usłyszała, że są motocykliści, pielgrzymi, wśród których są kapłani, gdzie się modlą, jakby chyba, takie miałem wrażenie, jakby przebaczyła temu synowi, jakby potrzebowała tego spotkania właśnie. Także to jakoś tak mnie mocno utkwiło, przeżyłem to osobiście sam, gdzie Pan Bóg daje mi taki znak: jesteś tu potrzebny, dobrze, że ta pielgrzymka się odbyła. Także tak bym to widział. Takich tych szczegółów pewnie każdy mógłby pewnie gdzieś tam przywołać.
Jeszcze też myślę, mieliśmy też na sobie kamizelki. Ksiądz Irek ma ją założoną na sobie. Tutaj też ta kamizelka została wyłożona. Każdy z uczestników miał taką kamizelkę. Z tyłu był też napis Don Bosco. I kiedy jechaliśmy przez Europę, taka też była inicjatywa. Ksiądz Adam, który właśnie na rozpoczęcie mszy świętej głosił Słowo Boże, homilię, on mówił, że my jedziemy tak naprawdę przez całą Europę i ta Europa potrzebuje naszej modlitwy. My widzimy, co się dzieje, kiedy spoglądamy na rzeczywistość. I ksiądz Adam mówił, że my tą Europę musimy omadlać. I tak naprawdę ksiądz Adam prosił nas, żebyśmy nie wypuszczali różańców z rąk. Oczywiście dosłownie te różańce były schowane gdzieś w kieszeni, bo trudno na motocyklu odmawiać różaniec i tutaj przekładać kolejne paciorki różańca. Ale myślę, że wielu uczestnikom to jakoś też mocno zapadło w pamięci, kiedy właśnie jechaliśmy przez Austrię, Francję. No, widzieliśmy, że te kraje potrzebują modlitwy, naszego duchowego wsparcia, żeby wróciły do swoich chrześcijańskich korzeni. I tak naprawdę nieraz ludzie, patrząc właśnie na tą kamizelkę, no, pytali, gdzie jedziecie, po co? I wtedy była no właśnie to hasło, że Fatima, setna rocznica objawień Matki Bożej. I właśnie ten zewnętrzny znak, że mieliśmy te kamizelki, to była też jakaś przynależność, ale myślę, że wielu osobom nawet przypadkowo, jak ktoś nas mijał samochodem, ktoś sobie chociaż pomyślał o Panu Bogu przez chwilę, nie? Że są ludzie, może jacyś wariaci, którzy podejmują taki trud, jadą 4,5 tysiąca kilometrów i może ktoś właśnie, mijając nas na autostradzie samochodem, no właśnie zapytał się, a jakie miejsce w moim życiu zajmuje Pan Bóg, Matka Boża? I myślę, że tutaj ten aspekt taki ewangelizacyjny, on też był obecny, bo jestem pewien, że wiele osób, które nas spotykały, no zadawało sobie takie pytania, po co oni jadą do tej Fatimy?